Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. W poprzednim odcinku omówiłem coś, co nazwałem Sprawką Roku 2022. Niestety wygląda na to, że była to raczej moja wpadka roku 2022. Mówiłem tam o tym, że w nowych wydaniach anglojęzycznych Biblii brakuje słówka post, wypowiedzi Jezusa, jak można poradzić sobie z niektórymi złymi duchami. Jezus mówi: takie można wypędzić tylko modlitwą i postem, i w najnowszych wydaniach Biblii anglojęzycznych jest tylko słówko modlitwą. Na ten trop, powiedzmy, na tę hipotezę taką, że ktoś to słówko chyba w najnowszych wydaniach Biblii świadomie usunął, trafiłem nie u nikogo innego jak u Johna Henry'ego Westena, współzałożyciela LifeSite News. Tak mną to wzburzyło, że od razu w to uwierzyłem i zrobiłem na ten temat materiał. Teraz tego bardzo żałuję, chciałbym się przyznać do takiego błędu i obiecać, że w przyszłości, no muszę, jeżeli chodzi zwłaszcza o sprawy Biblii, o sprawy teologii, muszę się konsultować z ludźmi mądrzejszymi od siebie, albo przynajmniej sprawdzać w wielu źródłach, co jest napisane, dlatego że w tym przypadku poszedłem w to bezkrytycznie. Jeżeli niektóre źródła amerykańskie, katolickie narzekają, że ktoś zubożył im Pismo Święte i odebrał taki oręż, jakim jest post, z tych słów Jezusa, gdzie Jezus mówi, jak sobie radzić z niektórymi złymi duchami, to nie było dla mnie wątpliwości, że ci ludzie muszą wiedzieć, co mówią. No i to był mój błąd. Dzisiaj zaprosiłem do programu ojca Jakuba Waszkiewicza. To jest biblista, który postara się wytłumaczyć, na czym ten mój błąd polegał. A po rozmowie z ojcem Jakubem zapraszam Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie.
Naszym gościem jest ojciec Jakub Waszkowiak, na stałe mieszkający w Jerozolimie, wykładający Pismo Święte w Jerozolimie, biblista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, Panie.
Ojcze Jakubie, czy ja w swoim poprzednim filmie nabroiłem?
Muszę przede wszystkim powiedzieć, że no, szacunek za właśnie tą zdolność poprawienia się też, bo nie wszyscy chcą być poprawiani, nie wszyscy na to pozwalają. Także jeśli Pan na to pozwolił, no to szacunek też. Jest pewna nieścisłość. Uważam, że Pismo Święte jest dla nas tak ważne, bo ono jest bazą też dla teologii, więc myślę, że musimy być bardzo ostrożni z takimi wypowiedziami, które mogą wprowadzić takie po prostu niepotrzebne zamieszanie i dobrze to jak najszybciej wyjaśnić, żeby też ktoś no nie chodzi z wątpliwościami, bo wiemy, że w wierze wątpliwość bardzo często bardzo, bardzo przeszkadza, zasiana niepotrzebnie. I dlatego też, jeśli jest taka możliwość, to ja myślę, że wyjaśnimy to jak najszybciej. A rzeczywiście tam w jednym z Pana odcinków jest taka kwestia dotycząca właśnie z tego dodatku w Ewangelii Marka, że ten rodzaj złych duchów można wyrzucić jedynie modlitwą i postem. I problem właśnie tego i postem, że w niektórych tłumaczeniach rzeczywiście to słowo się nie pojawia, ale nie pojawia się nie dlatego, że ktoś miał złą wolę, czy ktoś wykreślił celowo, tylko dlatego, że mamy taki problem, że my nie mamy niestety oryginału Pisma Świętego i opieramy się na kopiach. No i tu w tym przypadku mamy ogromną trudność, ponieważ część bardzo ważnych kopii, w tym wypadku kopie, jeżeli ktoś się na tym zna, no to kodeks tak zwany, tak nazywamy kodeksy synajski i na przykład watykański z IV wieku nie ma tego słowa, a z kodeksy na przykład aleksandryjski z późniejszego wieku, czy Efrema, ma to słowo. No i teraz już nie rozstrzygniemy dzisiaj, czy to słowo było w oryginale, czy nie, bo to już jest sytuacja już nie do rozstrzygnięcia. Dlatego też w wielu tłumaczeniach znajdujemy to słowo w cudzysłowie, co oczywiście nie pomniejsza wartości postu, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że to nie jest przecież jedyny fragment, który mówi o wartości postu, przecież sam Pan Jezus raz zanim rozpoczął swoją działalność misyjną, zanim rozpoczął głosić Ewangelię, sam pościł przez 40 dni, więc oczywiście post w naszym życiu powinien mieć swoje miejsce i on ma znaczenie w Kościele i to jakby potwierdza nam całe doświadczenie Kościoła też przez całe te 2000 lat Kościół no, doświadcza tego, że post ma swoją wartość. Także myślę, że tutaj trzeba uspokoić po prostu troszeczkę tych słuchaczy, widzów, że tutaj nie stało się nic nadzwyczajnego. Po prostu nie wiemy. Nie wiemy, czy w oryginalnym tekście to słowo miało miejsce, prawda?
Nie wiemy zatem, czy Pan Jezus je wypowiedział, tak? W ten sposób.
Tak, chociaż myślę, że jak tu jeszcze podkreślę cały czas, że nawet jeśli to słowo nie zostało wypowiedziane, to ogólnie idea, ona jest obecna w Piśmie Świętym, prawda? Że post ma swoje znaczenie, ma swoją siłę. Natomiast co do tego, czy to słowo było wypowiedziane, czy też nie, no niestety dzisiaj nie jesteśmy w stanie już tego stwierdzić, dlatego pojawia się ono właśnie w cudzysłowie, tak?
A wiemy, w jakich okolicznościach ono się tam pojawiło po raz pierwszy?
Część twierdzi, że na przykład, że ono mogło być dopisane przez pewne środowiska estetyczne z Egiptu, ponieważ tam jest, wiemy, że te ośrodki monastyczne, one gdzieś tam się pojawiają i ten tekst bardziej z tamtym regionem jest związany. Natomiast tak naprawdę nie wiemy. To już będzie tak zwana gdybologia, której ja bardzo nie lubię i unikam. Trzymajmy się twardo tego, co jest napisane i czasami trzeba uczciwie powiedzieć po prostu, że nie wiemy. Nie? To mi się wydaje dużo lepsze niż próbować jakoś naciągać czy udawać, że coś jest, czego nie ma. Po prostu nie wiemy w tej sytuacji. Nie?
No jednak w tej sytuacji nasuwa się taka myśl, że albo Pan Jezus powiedział o poście w walce przeciwko takim złym duchom, albo nie powiedział i ktoś świadomie w którymś momencie jakby tak trochę polepszył, tak? Wypowiedź Pana Jezusa.
Nam dzisiaj się wydaje nie do pomyślenia, że ktoś mógł coś dodać lub coś ująć. Czasami to jest po prostu ludzki błąd, nie? Czasami to jest ludzki błąd i my zakładamy generalnie, analizując właśnie teksty, różne kopie, się to nazywa tak zwane lectio difficilior, czyli na przykład, że generalnie ludzie mają pewną tendencję do dodawania pewnych rzeczy w tekście, upiększając tekst, ale czasami to jest w wyniku pewnego błędu. Ktoś mógł po prostu zwyczajnie niechcący pominąć to słowo. Dzisiaj, tak jak mówię, to jest bardzo trudno do stwierdzenia, jak to się stało. Możemy wejść w takie dywagacje, które nie będą miały końca. Natomiast trzymajmy się tego, co jest po prostu i stwierdźmy uczciwie, że nie wiemy, nie? Że nie wiemy. I to jest, myślę, wydaje, że najwłaściwsze podejście. Natomiast ja bym tu podkreślam, że Pismo Święte, bo w ogóle generalnie, nie chcę się jakby tutaj rozgadać teraz, ale generalnie Kościół to nie jest tylko Pismo Święte, to nie jest sola scriptura, jak to mówią protestanci. Kościół jest zbudowany na Piśmie Świętym i tradycji, ale nie na tradycji rozumiane jako obyczaje ludzkie, ale tradycji przez duże T, czyli dziedzictwo pierwszych chrześcijan. My nie możemy się odciąć od tego dziedzictwa pierwszych chrześcijan, które się wyraża właśnie w teologii, w moralności, również w interpretacji Pisma Świętego. I w tym dziedzictwie pierwszych chrześcijan post ma już ogromne znaczenie, zauważmy. Także że to, że Pismo bezpośrednio pewnych rzeczy nie mówi, to nie znaczy, że ono nie ma znaczenia. Również wpisane jest właśnie w tę tradycję chrześcijańską post jako rzeczywistość, która jest ważna. I myślę, że no, na przykład w Kościele prawosławnym chyba jest do dzisiaj taki ten post cielesny jest zachowany bardziej niż w Kościele katolickim. Natomiast wiemy, że na przykład egzorcyści bardzo mówią podkreślają o wartości postu, prawda, w ich posłudze jako egzorcystów. Więc tutaj nie chciałbym, żeby to zawyrokowało w jakikolwiek sposób, nie? Że jednak Kościół dostrzega wartość postu i nawet jeśli nie ma tego słowa, to ono, powiedzmy sobie, nie przekreśla tego, prawda? Nie przekreśla.
Czy to było tak, że w starszych wydaniach Pisma Świętego raczej było to słowo, a w nowszych, ono w tych nowszych wydaniach...
Okej, potem powiedział, że to zależy od, w jakim języku. Bo ja na przykład teraz sobie tak spojrzałem, w języku włoskim nie ma tego słowa. Mhm. Dzisiaj również tak zwana CEI, czyli to oficjalne tłumaczenie języka włoskiego, nie ma tego słowa, w zależności od języku, bo to zależy zawsze od egzegetów, prawda? Od tego, jak oni, bo to jest specjalne, no to są specjaliści, którzy ustalają tekst. Dzisiaj wiemy, że takim no, bardzo znaczącym wydaniem krytycznym, mówmy, to jest tak zwane Nestle Aland, który my dzisiaj, no niestety tutaj mi trochę, Nestle Aland, to jest wydanie krytyczne, czyli z przypisami, gdzie mamy ukazane różnice w tych najważniejszych kopiach, bo to jest tekst grecki oczywiście oryginalny, ale ukazuje on, ci specjaliści właśnie też nam ukazują w innych kopiach, jak się ten tekst przedstawia, czego brakuje, czy jest jakiś dodatek, czy jest jakaś literka, przecinek, czy coś tak, już mówię w języku polskim troszeczkę bardziej, ale wszelkie te różnice właśnie, one są tam przedstawiane, więc to nie jest nigdy banalizowane, i że tak powiem, nigdy proszę nie myśleć, że ktoś sobie tak coś dodaje, bo ma taki kaprys. są to ludzie rzeczywiście specjaliści i to generalnie są, znaczy, to są komisje, które decydują o tym, jak ten tekst ma być podany właśnie osobie wierzącej, bo chodzi o to, żeby on był jak najbliższy oryginałowi, bo niestety te kopie mają swoje błędy i my musimy teraz naprawdę ciężką pracę wykonać, żeby zauważyć, bo jeśli na przykład w 90% czy w 95% nie ma jakiegoś słowa, a w kilkunastu procentach jest, no to się zakłada raczej, chociaż nie zawsze, ale zakłada się raczej, że na przykład ktoś popełnił jakiś błąd i powielił ten błąd. To nie jest takie, mówię, oczywiste i łatwe do stwierdzenia, dlatego też co do niektórych na przykład fragmentów, być może i do tego, właśnie nie wszyscy egzegeci są zgodni. I stąd też te tłumaczenia, one są różne, nie?
Ojcze Jakubie, czy temat tej mojej pomyłki, powiedzmy, i tego wersetu w Piśmie Świętym już omówiliśmy wystarczająco, czy chciałby coś ojciec dodać?
Do tego wątku nie. Generalnie uważam, że im krócej, tym lepiej. To znaczy nie rozwodziłbym się, nie? Po prostu jest, uważam, że najważniejsze jest to, że ktoś, nawet jeśli popełni błąd, szybko go naprawia. To jest najważniejsze. Nie przeciągać, nie unosić się honorem. Wszyscy popełniamy błędy. Natomiast nic gorszego, ktoś, kto zaczyna kombinować, przekręcać, wytłumaczyć, nie. Pojawi się błąd, szybko go usuńmy. To człowiek tylko zyska na tym. Bo to znaczy, że nie zawsze ja mam rację, bo niestety wiemy, że niektórzy nie dają się poprawić. I stąd też uważam, że jeśli nie ma takiej potrzeby, szybko i zwięźle, o co chodzi, wyjaśnić kwestię. To ja jestem tego rodzaju, tak jakby to jest moje podejście, nie? Czy nie rozwlekać, po co?
Ale skoro już ojca mamy na antenie, to może proszę powiedzieć o swojej pracy w Jerozolimie.
Mówmy, przede wszystkim to nasza obecność tu Franciszkanów polega na trosce o miejsca święte. To jest główna nasza troska. Tu Franciszkanie są od XIII wieku. No, przez długi czas właściwie nic innego nie mogli robić, jak tylko to, żeby być tutaj, w tych miejscach. Dlatego 80% miejsc świętych należy do Franciszkanów. Ale też mamy wielu męczenników, bo nie zawsze ta obecność tutaj była łatwa. Natomiast dzisiaj oczywiście nasza obecność ma różne mocne sobie wymiary, oblicza, dlatego że mamy tutaj na przykład też i parafię, 15 szkół. Uczymy tutaj, jest to właśnie Międzynarodowe Seminarium Franciszkańskie, w którym uczę. Jest również bardzo znana szkoła biblijna Flagellacja, czy różnie nazywana Flagellacja, Studium Biblicum Franciscanum. No oczywiście też oprowadzam pielgrzymów, bo uważam, że to jest bardzo ważne, aby tutaj dobrze wyjaśnić te miejsce, dlatego że można zaszkodzić komuś nawet w wierze, jeśli ktoś tu przybędzie, a komuś źle to się wyjaśni, bo te miejsca, one nie są łatwe do zwiedzania, szczególnie jeśli mówimy o Jerozolimie, ponieważ Jerozolima wielokrotnie była przebudowywana i trzeba rzeczywiście to umiejętnie robić w mojej ocenie. I dlatego też jest bardzo ważne, żeby też pomóc tym ludziom przejść te miejsca z wiarą. I rzeczywiście staramy się tutaj oprowadzać. Teraz tych grup jest już dosyć dużo, bo przez 2 lata w okresie COVID-u rzeczywiście nie było ani jednej grupy, wszystko było zamknięte. No teraz te grupy powróciły, teraz już troszeczkę jest mniej, ale był taki czas miesiąc temu, że naprawdę, naprawdę było ich dużo. No i tutaj głównie tym się zajmujemy, no ale każdy też ma z nas poszczególne jakieś takie swoje zadania tutaj, bo nas jest około 350 w Kustodii Ziemi Świętej. W samej Ziemi Świętej mamy prawie 50 domów, więc ta obecność jest dosyć znacząca i też wymaga no, pewnej organizacji. Także każdy ma swoje zajęcia, prawda? Wyznaczone przez przełożonych.
Na czym polega międzynarodowość takiego seminarium? To, że z różnych stron świata, tak?
Seminarzyści. Tak, generalnie jest tak, że w tej chwili mamy około 70 studentów i oni są z całego świata. Oczywiście ta obecność studentów z Europy, naszych współbraci, znacznie spadła. Natomiast większość to już jest Afryka, Ameryka Południowa, Meksyk, a jeszcze 20 lat temu też kończyłem tę szkołę, to nas było studentów około 40 na samej teologii z 15 krajów. Ale większość, no połowa była z Europy, natomiast to się rzeczywiście ostatnio już zmieniło. Ale cały czas ma charakter międzynarodowy. Uczymy tu w języku włoskim, dlatego że Franciszkanie, włoscy tutaj przybyli, prawda, święty Franciszek, ale w ogóle pierwsi Franciszkanie w 1217 przybywają tutaj z Włoch i oni już tutaj zostają. Później ta kustodia się zaczyna rozwijać, ale ona zawsze będzie miała charakter włoski, bo takiej, mówmy, kuchnia jest włoska, kultura, język, ale Oczywiście każdy się uczy też, stara się na przykład angielskiego, no bo tutaj język włoski jest tylko praktyczny wewnątrz klasztorów, natomiast na zewnątrz myślę, że najbardziej użyteczny to jest jednak angielski, bo tak 60-70% społeczeństwa mówi po angielsku tutaj, więc jest bardzo przydatny, ale są bracia, którzy się uczą hebrajskiego, są tacy, którzy arabskiego. No i też dla nas Polaków słyszymy też często język rosyjski, bo starsze pokolenia, które się uczyły, też to się, też nie nauka, jeśli nie poszła w las, to też jest przydatny. Także.
A teraz wśród studentów są jacyś Polacy?
Niestety w tym seminarium międzynarodowym już prawie od 10 lat nikogo nie ma z Polaków. Mieli przyjechać, ale niestety COVID to zblokował. Natomiast są Polacy na flażelacji, czyli na tych wyższych studiach, gdzie już się o licencjat albo doktorat już tam, prawda, walczą. Więc są obecni, ale tylko na tych wyższych studiach.
To taki trochę znak czasu chyba, że wśród tych studentów coraz mniej z Europy, prawda?
A, ewidentnie, to jest ewidentne, tak, oczywiście. I to nie wydaje się, żeby były jakieś tutaj wielkie zmiany. No, po prostu żyjemy tą rzeczywistością, którą jesteśmy otoczeni i staramy się czynić to, co Pan Bóg chce, abyśmy czynili. No, a nie mamy wpływu, mówmy, na to. Ale rzeczywiście tak jest, to jest ewidentne, że ta zmiana i to oblicze tego seminarium tutaj uległo zmianie i chyba już na dłuższy czas, mi się wydaje.
To skąd najwięcej jest?
W tej chwili, nie, myślę, że najwięcej, jeśli chodzi o kraj, to żebym nie skłamał teraz, ale chyba z Meksyku, mi się wydaje, ale nie jestem pewien, ale najwięcej to jest właśnie, bo z Afryki to różne kraje to są, zazwyczaj z krajów francuskojęzycznych, ale to są różne kraje. Nie? Natomiast też z Ameryki Południowej, z Argentyny, tam z Boliwii i tak dalej, ale to nie ma jakoś tak z jednego kraju, żeby to nie. Wydaje mi się, że chyba z Meksyku jest najwięcej w tej chwili. Tak mi się wydaje, bo też mamy braci z Indii, z Europy też kilku jest, ale no ale niestety to właśnie jak to, no to oblicze się zmienia. Czy niestety trudno powiedzieć, bo niestety dla nas Europejczyków chcielibyśmy oczywiście więcej, żeby było i Polaków i tak dalej, ale i w Polsce znacznie te powołania zmalały. Nie?
No dobrze, ojcze Jakubie, bardzo ojcu dziękuję za czas, za to, że zechciał ojciec naprostować mnie trochę, bo rzeczywiście w poprzednim odcinku tak chyba trochę poszedłem na aferę za tym tematem. Mocno, mocno uwierzyłem w to i uważam, że to jest bardzo, bardzo ważna sprawka, jak to się na moim kanale nazywa. Także bardzo ojcu dziękuję za czas, za wyjaśnienia i życzę również wszystkiego dobrego.
Myślę, że pan też odpowiedział na to pozytywnie, bo mówię, to błędy wszyscy popełniamy, nie? Najgorzej jest to, kiedy człowiek sobie nie pozwoli się poprawić i trwa w błędzie. To jest złe, nie? Także również powodzenia.
Bóg zapłać ojcu i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Szanowny Boże.
Tyle rozmowy z ojcem Jakubem. Przez ostatni tydzień od tamtego odcinka najadłem się naprawdę sporo wstydu. Jeżeli naruszyłem jakoś wasze zaufanie do mnie, to bardzo, bardzo przepraszam i obiecuję sprawdzać 3 razy wszystko, na co trafiam, niezależnie od tego, jak wiarygodnie by to wyglądało. Żeby mój kanał to było jednak miejsce, gdzie pojawiają się informacje wiarygodne. Ta wydawała się bardzo wiarygodna. Okazała się moją wpadką roku 2022, tak o niej będę myślał. Jeszcze raz bardzo was za nią przepraszam. A teraz, żeby tradycji stało się zadość, zapraszam was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Malta. Wywodzący się z lewicowej partii pracy prezydent George Vella zapowiedział dymisję, jeżeli parlament uchwali ustawę zezwalającą na aborcję. Projekt, który obecnie znajduje się w drugim z 3 czytań, zezwala na zabicie dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia matki. Obrońcy życia alarmują. Będzie to skutkowało de facto dzieciobójstwem na życzenie. Jeśli poprawka rządowa stanie się prawem, aborcja będzie dozwolona z dowolnego powodu, który może wpłynąć na zdrowie matki. Obejmuje to także zdrowie psychiczne. W Wielkiej Brytanii co 3 minuty odbywa się aborcja ze względu na zdrowie psychiczne. Czytamy w oświadczeniu Fundacji Life Network. prezydent Vella, który jest lekarzem, jednoznacznie sprzeciwia się aborcji w każdych okolicznościach. Po wyborze na prezydenta w 2019 roku zapowiedział, że nigdy nie podpisze ustawy legalizującej aborcję. Jeśli taka ustawa zostanie uchwalona przez parlament, po debacie i głosowaniu i zostanę poproszony o jej podpisanie, będę miał silny sprzeciw moralny, a moją jedyną opcją będzie spakować się i wyjechać. Nigdy nie podpiszę takiej ustawy. Nie będę miał tego na sumieniu. Kiedy parlament Malty uchwalił w lipcu ustawę zezwalającą na testy genetyczne na zarodkach, Vella poleciał do Wielkiej Brytanii, a ustawę podpisał za niego pełniący obowiązki prezydenta. Tym razem Vella chce złożyć dymisję. Zgodnie z maltańską konstytucją, prezydent nie ma prawa weta. Vella powiedział, że jako lekarz nigdy nie zapomni słuchania tych małych bijących serduszek w 8 lub 9 tygodniu, a potem śledzenia ich aż do porodu. Oskarżył także inne kraje europejskie o hipokryzję. Nie mogę zrozumieć, jak mogą cię pozwać do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zabijania turkawek, a potem spotykasz się z dezaprobatą, jeśli nie akceptujesz aborcji. To są anomalie, których nie rozumiem. Zapytany o zezwolenie na aborcję tylko w pewnych okolicznościach, Vella odpowiedział, że nie ma półśrodków do zabójstwa. Albo zabiłeś, albo nie zabiłeś. Nie może być półśmierci. Mówię jasno, nie ma żadnych jeśli i ale. Malta jest obecnie jedynym krajem w Unii Europejskiej, który całkowicie zakazuje aborcji na wszystkich etapach ciąży, bez wyjątków. Jednocześnie zapewnia matkom niezbędną opiekę medyczną, co skutkuje zerową śmiertelnością matek w ciągu ostatnich 10 lat. Maltańscy lekarze nie podlegają karze, gdy podejmowane przez nich działania na rzecz ratowania życia matki skutkują śmiercią nienarodzonego dziecka. Konstytucja Malty uznaje katolicyzm za religię państwową kraju. 4 grudnia odbył się na Malcie protest przeciwko proponowanej ustawie. Wzięło w nim udział 20 tysięcy osób, czyli 4% populacji Malty, w tym lider prawicowej opozycji oraz była prezydent Marie-Louise Coleiro-Preca z Partii Pracy. Stany Zjednoczone. 22-letni Mason Deschamps znany jest jako Spider-Man Pro-Life. Wspina się na wysokie budynki, by ratować nienarodzone dzieci przed aborcją. We wtorek 29 listopada Deschamps wspiął się na budynek luksusowego hotelu Ritz-Carlton w centrum Los Angeles, aby zebrać pieniądze dla samotnej matki trójki dzieci, rozważającej aborcję z powodu trudności finansowych. We współpracy z organizacją Let Them Live, Pozwólcie Im Żyć, chłopak zbiera fundusze na czynsz, naprawę samochodu i inne wydatki, podczas gdy kobieta szuka nowej pracy po utracie poprzedniej. Let Them Live zapewnia, że otrzyma nie tylko pomoc finansową, ale także doradztwo emocjonalne i finansowe oraz coaching, aby mogła wybrać życie i skutecznie stanąć na nogi. Napisał Spider-Man Pro-Life w poście na Instagramie, dołączonym do filmu, który nagrał na 54-piętrowym Ritz-Carlton. Wywiesił też na budynku transparent. Wspieraj kobiety, nie aborcję. Deschamps został aresztowany w niecałą godzinę po rozpoczęciu wspinaczki na 667-metrowy budynek. W maju Spider-Man Pro-Life wspiął się na najwyższy budynek w centrum San Francisco, 60-piętrowy Salesforce Tower, a w czerwcu na 845-metrowy Devon Tower w Oklahoma City. W obu przypadkach, aby zebrać pieniądze dla kobiet rozważających aborcję. Deschamps wspina się na drapacze chmur, bez lin i siatek zabezpieczających, używając tylko rąk i nóg. Chwytam wystające parapety lub panele dekoracyjne, ale mam doświadczenie we wspinaczce skałkowej. Mówił w czerwcu w wywiadzie dla LifeSite News. Włochy. W miejscowości Lucca we Włoszech powstała klinika zajmująca się leczeniem osób poszkodowanych w wyniku przyjęcia magicznego eliksiru. Klinika została otwarta przez grupę lekarzy i pracowników służby zdrowia, którzy niedawno zostali przywróceni na swoje stanowiska po tym, jak nowy rząd Giorgi Meloni usunął przepisy, które zabraniały niedziabniętym Włochom pracy w służbie zdrowia. Lokalny oddział Partii Demokratycznej próbował wywrzeć presję na burmistrzu Lucki, aby publicznie potępił klinikę. W oświadczeniu partii czytamy: uważamy, że burmistrz musi zająć stanowisko i zdystansować się od tego, co dzieje się na tym froncie w naszym mieście. Pozostajemy we Włoszech. Do kościołów powraca woda święcona, usunięta w marcu 2020 roku. W dokumencie wydanym 2 grudnia przewodniczący konferencji Episkopatu Włoch, kardynał Zuppi, zniósł niektóre ograniczenia, które obowiązywały przez ostatnie 2 lata w związku z popularną chorobą. Dyrektywa stwierdza, że możliwy jest powrót do używania kropielnic z wodą święconą. Zniesiono też obowiązkowy dystans fizyczny wiernych oraz zezwolono na przywrócenie procesji z darami oraz znak pokoju. Nadal jednak pozostaną pewne ograniczenia dotyczące udzielania komunii świętej, a posługującym zaleca się dezynfekcję rąk przed rozdawaniem komunii. Na początku tego roku włoscy biskupi cofnęli zakaz udzielania komunii świętej do ust. Decyzja pozostawiła jednak poszczególnym biskupom wolną rękę na wdrożenie własnych środków, tak jak miało to miejsce po zezwoleniu na komunię świętą do ust w marcu. Wówczas biskup Mediolanu, Mario Delpini, zdecydował o utrzymaniu wielu ograniczeń, w tym zakazu komunii do ust. Wracamy do Stanów Zjednoczonych.
Right, so Archbishop Timothy Broglio is the new president.
Nowym przewodniczącym amerykańskiego episkopatu został arcybiskup Timothy Broglio. Wybór ten spotkał się z niezadowoleniem lewicy. 70-letni arcybiskup Broglio jest od 2008 roku arcybiskupem polowym. W tym czasie dał się poznać jako krytyk ustawy o opiece zdrowotnej, która nakłada obowiązek świadczenia antykoncepcji na instytucje katolickie. Sprzeciwiał się także zniesieniu w 2011 roku zasady "nie pytamy, nie mów", która nie wykluczała homoseksualistów ze służby wojskowej, ale zabraniała im otwartego przyznawania się do swoich praktyk seksualnych. Oparł również wprowadzony przez Donalda Trumpa zakaz służby wojskowej dla transseksualistów. To nie koniec oburzających dla postępowców poglądów. W październiku 2021 roku arcybiskup sprzeciwiał się przymusowi przyjmowania magicznej substancji przez wojskowych. Mówił też otwarcie, że kryzys związany ze skandalami seksualnymi wśród księży jest spowodowany homoseksualizmem. Arcybiskup Broglio przez ostatnie 3 lata pełnił funkcję sekretarza episkopatu. Poprzedni przewodniczący episkopatu, którego 3-letnia kadencja upłynęła w listopadzie, arcybiskup Jose Gomez, w dniu inauguracji prezydenta Joe Bidena skrytykował go za promowanie polityki, która pogłębia zło moralne i zagraża życiu i godności człowieka, najpoważniej w dziedzinie aborcji, antykoncepcji, małżeństwa i płci, czym również wywołał oburzenie lewicy. Podobnie jak 3 lata temu, również i teraz, nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych apelował o wybór przewodniczącego, który podąży drogą synodalności. Wezwał też Kościół w USA do słuchania i prowadzenia dialogu z kulturą. Polska. Na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta czytamy: 5 grudnia. Prezydent Andrzej Duda przyjął dziś w Pałacu Prezydenckim Reeda Hastingsa, założyciela firmy Netflix. Rozmawiano m.in. na temat dotychczasowych osiągnięć i inwestycji firmy na polskim rynku. Zadziwiająca informacja. Szef Netflixa podejmowany przez prezydenta. Jeśli pan Hastings chciałby porozmawiać o inwestycjach, wydaje się, że odpowiednią osobą do tego byłby podsekretarz stanu któregoś z ministerstw. Tym samym twórca serwisu streamingowego, sączącego w umysły widzów propagandę LGBTQ i inne literki, został zrównany z głową państwa. A może coś w tym jest? Może pan Hastings ma faktycznie dużo większy wpływ na ludzi niż niejeden nominalnie rządzący. Szkoda, że pan prezydent nie skorzystał z okazji, by upomnieć pana Hastingsa wzorem krajów muzułmańskich, by przestrzegał panujących w Polsce norm kulturowych i nie próbował ich na siłę zmieniać. W Kochani, to byłoby wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że nie straciliście zupełnie chęci oglądania sprawek przez tę moją wpadkę z zeszłego tygodnia. I mam nadzieję, że w przyszłości takich wpadek z mojej strony będzie mniej. Kochani, z całego serca życzę Wam błogosławionego weekendu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.